Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Za 3 miesiące musi być wstępna gotowość wielonarodowego dowództwa, powiedział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda po środowej odprawie kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych. Dodał, że szef MON zapewnił go, że terminy zostaną dotrzymane.
Chodzi o dowództwo wielonarodowej dywizji w Elblągu, które ma koordynować działania wielonarodowych batalionów NATO na wschodniej flance. Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej powiedział, że jest to nie tylko problem naszego interesu bezpieczeństwa, ale kwestia prestiżowa.
A mianowicie tego, żeby to dowództwo zostało zorganizowane w terminie. Ten termin najbliższy, nadchodzący jest jasny. To jest koniec czerwca tego roku, a więc już za 3 miesiące wstępna gotowość tego wielonarodowego dowództwa musi być i w tej chwili trwają działania organizacyjne. 10 dni temu mieliśmy na ten temat spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Rozmawialiśmy na ten temat z panem ministrem. Ja jasno wskazałem, jakie są tutaj moje oczekiwania, jeżeli chodzi o realizację tych terminów. Pan minister zapewnia, że wszystko jest w tej chwili w trakcie realizacji, że te terminy, jeżeli chodzi o organizację tego dowództwa, zostaną dotrzymane.
Prezydent Polski Andrzej Duda podziękował także ministrowi Antoniemu Macierewiczowi za, jak sam podkreślił, pełne zrealizowanie budżetu na wojsko oraz przetargu na samoloty dla VIP-ów. Wyraził nadzieję, że taka skuteczność, która została pokazana w tych sprawach, będzie realizowana przy modernizacji sił zbrojnych, między innymi zakupu śmigłowców.
Prezydent poinformował również, że zwrócił się do kadry dowódczej, aby wsparła proces rozwoju wojsk obrony terytorialnej. To największe przedsięwzięcie, jeśli chodzi o rozwój polskiej armii na przestrzeni ostatnich 10 lat, podkreślił.
Minister obrony Antoni Macierewicz zapowiedział systematyczne zwiększanie polskiej armii. Podkreślił, że do tego potrzebne jest odpowiednie finansowanie.
Zakładamy, że i taki program został przedstawiony przeze mnie podczas dzisiejszej narady, że do roku 2019 to będzie ponad 150 tysięcy żołnierzy, a po roku 2022 200 tysięcy żołnierzy. Aby ten cel osiągnąć, niezbędne jest także lepsze finansowanie, skuteczniejsze finansowanie polskiej armii. Za zgodą i po rozmowie z panem prezydentem projekt odpowiedniej ustawy został złożony i omówiony z panią premier Beatą Szydło.
Odprawa kierownictwa resortu najwyższych dowódców wojskowych to coroczna narada, podczas której podsumowuje się realizację zadań z ubiegłego roku i określa priorytety dla resortu i wojska na kolejne miesiące.
W przyszły piątek ruszy konkurs na projekty 2 pomników smoleńskich, które mają stanąć w centrum Warszawy.
Organizatorem konkursu jest Społeczny Komitet Budowy Pomników Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku.
Pierwszy pomnik miałby stanąć na placu pomiędzy dowództwem garnizonu warszawskiego a hotelem europejskim. Drugi na skwerze księdza Twardowskiego przy krakowskim przedmieściu.
Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński powiedział, że już za rok dwa okazałe pomniki smoleńskie powinny zostać odsłonięte. Lider partii rządzącej tłumaczył też, dlaczego pomniki powinny powstać.
No to jest, wydaje się, jasne. Była największa tragedia po 1945 roku i tragedia rzadko spotykana w dziejach innych narodów. To po pierwsze. A jeżeli chodzi o Lecha Kaczyńskiego, to można powiedzieć tak. Był prezydentem Rzeczypospolitej, był prezydentem Warszawy, był ministrem sprawiedliwości, był szefem Najwyższej Izby Kontroli, był pierwszym zastępcą przewodniczącego Solidarności, był działaczem wolnych związków zawodowych, był działaczem Solidarności na różnych szczeblach.
Od kilku lat trwają dyskusje na temat miejsca i formy upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej w reprezentacyjnym miejscu stolicy.
PiS oraz część rodzin ofiar katastrofy chcą, by pomnik smoleński stanął przed Pałacem Prezydenckim na krakowskim przedmieściu. Na tę lokalizację nie zgadzały się władze stolicy, opierając się na opinii stołecznego konserwatora zabytków.
Sąd apelacyjny utrzymał wyrok w sprawie byłego wiceszefa BOR-u generała Pawła Bielawnego w sprawie nieprawidłowości przy ochronie wizyt w Smoleńsku z 2010 roku.
Warszawski sąd przychylił się do decyzji sądu pierwszej instancji. Bielawny został skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. To pierwszy prawomocny wyrok związany z katastrofą smoleńską.
Prokuratura oskarżyła byłego wiceszefa BOR o niedopełnienie obowiązków związanych z planowaniem, organizacją i realizacją wizyt premiera i prezydenta. Wyrok w sprawie Bielawnego zapadł zgodnie z oczekiwaniami prokuratury, podkreśla Tomasz Matras, politolog. Jednak jak dodaje, jest to wyrok symboliczny.
Wyrok ten jest pierwszym wyrokiem, który zapadł w stosunku do osób, które odpowiadały za wizytę w Smoleńsku w 2010 roku. W najbliższym czasie pewnie możemy spodziewać się kolejnych wyroków. Symboliczny wyrok, niektórzy nawet wskazują, że jest to osoba dosyć niskiego szczebla, jeżeli chodzi o hierarchię ważności wówczas wśród osób, które organizowały tę wizytę. Jest to tylko i wyłącznie wiceszef Biura Ochrony Rządu. W związku z czym niektórzy nawet wskazują, że osoba pana Pawła Bielawnego posłużyła jako tak zwany kozioł ofiarny w stosunku do osób, które rzeczywiście posiadały większą odpowiedzialność za przygotowanie całej wizyty.
W śledztwie generał Bielawny nie przyznał się do zarzutu i odmówił wyjaśnień. Przypomnijmy, rok po katastrofie smoleńskiej były już prezydent Bronisław Komorowski mianował na stopień generała dywizji ówczesnego szefa BOR Mariana Janickiego. Decyzja ta spotkała się z krytyką. Janicki kierował BOR od 2007 do 2013 roku.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powołał komisję, której zadaniem będzie zbadanie zarzutów stawianych wobec byłego rzecznika MON-u Bartłomieja Misiewicza. Komisja przyjrzy się także okolicznościom, w jakich został on zatrudniony w Polskiej Grupie Zbrojeniowej.
Bartłomiej Misiewicz został również zawieszony w prawach członka partii. Były rzecznik MON-u od poniedziałku pełni funkcję pełnomocnika zarządu PGZ do spraw komunikacji. Według medialnych informacji jego miesięczne wynagrodzenie za pracę na tym stanowisku miało wynosić 50 tysięcy złotych. Doniesieniom tym zaprzecza PGZ i sam Bartłomiej Misiewicz.
Całą sprawę oraz wcześniejsze medialne informacje na temat osoby byłego rzecznika MON-u wyjaśnić ma powołana komisja, mówi rzecznik PiS-u poseł Beata Mazurek.
W skład tej komisji weszło 3 naszych przedstawicieli: Joachim Brudziński, Mariusz Kamiński i Marek Suski. Decyzje zostały podjęte z chwilą podpisania, także są obowiązujące i mam nadzieję, że wkrótce ta komisja przystąpi do weryfikowania tych informacji, które od dłuższego czasu pojawiają się w przestrzeni publicznej, w ustach wielu dziennikarzy i w opinii medialnej.
Pierwsze posiedzenie komisji ma się odbyć jutro przed południem.
Z partii Ryszarda Petru odeszło 4 posłów. Politycy Nowoczesnej zostali przyjęci przez Platformę Obywatelską.
To Marta Golbik, Joanna Augustynowska, Grzegorz Furgo i Michał Stasiński. Wszyscy przeszli do klubu Platformy Obywatelskiej. Po ich odejściu liczba członków Nowoczesnej uszczupliła się do 27, co oznacza, że jej siła maleje. Klub Platformy Obywatelskiej liczy 136 posłów.
W Polsce wzrasta zatrudnienie więźniów. Według danych w ostatnich miesiącach wskaźnik ten zwiększył się o ponad 30%. Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że jest to efekt programu Praca dla Więźniów.
Wśród jego założeń jest m.in. budowa w najbliższych latach hal produkcyjnych przy zakładach karnych i aresztach oraz wprowadzenie ulg dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.
Poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, podkreśla, że praca więźniów przynosi wiele korzyści. Wymienia wśród nich m.in. lepszą resocjalizację osadzonych oraz możliwość spłaty powstałych wskutek przestępstw długów i odszkodowań.
Dobrze, żeby pracowali w jakiejś części na własne utrzymanie. Po drugie, służy to również zdrowiu psychicznemu i fizycznemu. Wielu skazanych chce pracować. Największą udręką jest bezczynność. I trzeci aspekt to taki, że przecież mogą zarobić przynajmniej częściowo na alimenty i nawet na własne potrzeby wtedy, kiedy opuszczą zakład karny. Praca skazanych może być też doskonałym powodem do prowadzenia pewnej dyscypliny w zakładzie karnym. Ten, który się angażuje, który pracuje, może korzystać z pewnych przywilejów.
Program Praca dla Więźniów ogłoszono 27 kwietnia ubiegłego roku. Według danych obecnie w Polsce jest zatrudnionych około 31,5 tysiąca osadzonych, z czego blisko 19 tysięcy pracuje nieodpłatnie.
Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroluje oświadczenia majątkowe sędziego Waldemara Żurka, rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa.
Taka decyzja śledczych może wskazywać, że biuro wykryło podczas wstępnej analizy jakieś nieścisłości czy nieprawidłowości w oświadczeniach. O sprawie poinformował Temistokles Brodowski z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA.
W Centralnym Biurze Antykorupcyjnym zapadła decyzja o rozpoczęciu kontroli oświadczeń majątkowych sędziego Waldemara Żurka. Jest to efekt przeprowadzonej wcześniej przez naszych funkcjonariuszy analizy tychże oświadczeń majątkowych, analiza dała podstawy do wszczęcia kontroli.
Temistokles Brodowski wyjaśnił, że w trakcie kontroli CBA ma szersze uprawnienia do badania oświadczeń.
W ramach analizy może jedynie prosić o określone dokumenty. Teraz ma prawo do używania szerszego ustawowego katalogu działań i dostępu do większej ilości danych.
Niemiecka policja zatrzymała islamistę podejrzanego o przeprowadzenie wtorkowego zamachu na autobus z piłkarzami Borussii Dortmund. Dokładne motywy czynu są na razie niejasne.
Funkcjonariusze przeszukali mieszkanie zatrzymanego, a także innego podejrzanego, również mającego islamistyczne zaplecze.
Znalezione na miejscu zamachu listy z deklaracją sprawstwa wskazują na możliwość inspiracji islamistycznej. Śledczy wstępnie wykluczyli też autentyczność zamieszczonej w sieci innej deklaracji sprawstwa, sugerującej lewicowo-ekstremistyczne motywy czynu.
Marek Stefan, ekspert do spraw międzynarodowych, podkreśla, że walka z islamskim ekstremizmem ze względu na rodzaj zagrożenia jest potężnym wyzwaniem dla całej Europy.
Wskazuje, że zwalczanie organizacji terrorystycznych w przeszłości było łatwiejsze, bo miały one rozbudowane struktury. Dziś mamy do czynienia z osobami, które nie są z nimi ściśle związane, a radykalizują się w sposób pośredni.
Służbom bezpieczeństwa jest bardzo trudno prowadzić skuteczną operację, ponieważ z jednej strony, jeżeli chcemy, żeby operacje służb specjalnych na tle antyterrorystycznym były coraz skuteczniejsze, potrzebne jest zwiększenie kompetencji tych służb, wzmożona inwigilacja społeczeństwa, na czym oczywiście tracą wolności obywatelskie. Z drugiej strony, jeżeli te działania nie będą podejmowane, wzrasta zagrożenie tego typu atakami. Stąd ten dylemat praktycznie chyba nigdy nie będzie do końca rozstrzygnięty, bo oba rozwiązania mają swoje plusy i minusy. Stąd jest to na pewno potężne wyzwanie.
W ataku, do którego doszło we wtorek, ucierpiał jeden z piłkarzy oraz policjant. Śledztwo w sprawie na prośbę prokuratora federalnego przejął Federalny Urząd Kryminalny.
W wydarzeniu Paschy Jezus przekształcił, biorąc je na siebie, nasz grzech w przebaczenie, naszą śmierć w zmartwychwstanie, nasz lęk w zaufanie, wskazał Ojciec Święty Franciszek.
W cotygodniowej katechezie papież nawiązał do słów Chrystusa: jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, a jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. W tym kontekście Ojciec Święty zaznaczył, że Jezus przyniósł na świat nową nadzieję i uczynił to na sposób nasienia.
Dodał, że Jezus żył miłością aż do końca, dając się złamać przez śmierć jak ziarno pod ziemią, i właśnie tam, w skrajnym punkcie swego uniżenia, który jest również najwznioślejszym punktem miłości, wzeszła nadzieja.
Tak więc w wydarzeniu Paschy Jezus przekształcił, biorąc je na siebie, nasz grzech, przekształcił w przebaczenie, naszą śmierć przekształcił w zmartwychwstanie, nasz lęk w zaufanie. Oto dlaczego tam na krzyżu zrodziła się i zawsze się rodzi nasza nowa nadzieja. Oto dlaczego z Jezusem wszelkie nasze ciemności, grzechy przekształcone są w światło. Każda porażka, zwycięstwo, każde rozczarowanie przekształca się w nadzieję.
Papież pozdrowił też pielgrzymów. Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty powiedział:
drodzy bracia i siostry, wchodzimy w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Pana. Niech Triduum Paschalne będzie dla was i dla waszych bliskich czasem nadziei, która niesie wewnętrzny pokój i pragnienie uczestniczenia w chwalebnym życiu Chrystusa. Zatrzymajmy się przed Jego krzyżem i przed pustym grobem, aby przekonać się, że z Nim nic nie jest stracone. W Nim zawsze możemy mieć nadzieję. On jest naszą nadzieją. Z tym życzeniem serdecznie Wam błogosławię.
Transmisję z Watykanu przeprowadziła telewizja Trwam. Fragment audiencji można było wysłuchać także na antenie Radia Maryja.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.